Zawitaliśmy do Radochowa, dokładnie zbliżamy się do jaskini radochowskiej, a ze mną jest...
Natalia Welman-Piotrowicz.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Teren do jaskini wygląda jak przez taką małą dżunglę.
Trochę tak, rzeczywiście musimy się przedrzeć przez te buki i troszkę przypomina to dżunglę, ale to jest taki sygnał, że czeka nas dużo emocji. I że czeka nas takie miejsce nieoczywiste.
Na recepcji tutaj przy jaskini widnieje taka piękna mapa, gdzie zaznacza się punkty, z której przybywają do Was turyści. Z jakich części Polski i świata przybyli?
Bardzo ładnie nam się te wizyty rozkładają. To bardzo ładnie widać, z których regionów przyjeżdża więcej turystów, a z których mniej. No zdecydowanie to jest Wielkopolska, to jest Dolny Śląsk, to jest Opolskie, Śląskie. Troszkę ściana wschodnia do nas nie dociera, musimy nad tym popracować, ale mamy też mapę świata i z różnych ciekawych rejonów do nas turyści przyjeżdżają. Mieliśmy turystów z Malediwów, mieliśmy turystów z Boliwii, bardzo sympatyczne wspinaczki, Cholitas Escaladores, które wizytowały tutaj okolice Lądka Zdroju i trafiły do nas. Mieliśmy też z Indii, z Nepalu, naprawdę bardzo różne, zaskakujące destynacje.
Tam nawet pojawiła się Grenlandia.
Też. Akurat ja nie oprowadzałam, ale no, widocznie ktoś się pojawił, kto był zainteresowany tym, jak to jest pod ziemią.
Dotarliśmy do wejść jaskini. No to co, wchodzimy?
Wchodzimy. Musimy zapalić latarki na kaskach, bo w jaskini jest totalnie ciemno, o czym się w pewnym momencie przekonamy. Przed nami schody, dosyć strome, także proszę uważać. Tak, tu już się zaczyna łańcuch. Pierwszy mieszkaniec, którego spotykamy na trasie, proszę się nie bać, to są pająki, sieciarze jaskiniowe, mieszkańcy tej jaskini.
Widzę właśnie tego jednego i tak, to proszę się nie bać.
One są przyjazne, zaprzyjaźnione z nami, nic nam nie zrobią. Tutaj jest łańcuch i tymi schodkami na dół, za ten duży kamień.
Tak, udało nam się po tych schodach zejść. Jesteśmy już w środku.
Jesteśmy w środku, jesteśmy wewnątrz góry Bzowiec. Popatrzcie, chodzimy sobie górami i nawet nam do głowy nie przyjdzie, jakie one są puste w środku i jaki tu panuje świetny klimat, mikroklimat, bo jaskinie mają swój unikalny mikroklimat. My jesteśmy w ogóle w Górach Złotych, a góra, w której uformowała się jaskinia, nazywa się Bzowiec. Jest niewysoka, ma około 700 metrów wysokości, ale ma no, nietypową budowę geologiczną, no bo właśnie jest pusta w środku, a wynika to z budowy geologicznej. Cała góra zbudowana jest z łupka łyszczykowego skały, która jest odporna na działania wody. Natomiast uformowała się tutaj też soczewka skały wapiennej, wapień krystaliczny. To jest skała marmur, to jest skała, którą woda rozpuszcza i tworzy się jaskinia. Powstanie naszej jaskini to jest górny pliocen, około 5 milionów lat temu ten proces się rozpoczął i mamy do czynienia z jedną z najwspanialszych jaskiń w Polsce. I dzisiaj jesteśmy w czołówce jaskiń, przy czym...
Drugie miejsce.
Mamy drugie miejsce, przy czym no, widać, różnimy się sposobem zwiedzania. Nasza jaskinia zachowała swój taki naturalny charakter i na pewno tego zmieniać nie będziemy, dlatego że jaskinia jest taka, jaką ją przyroda stworzyła. Tej ingerencji człowieka jest niewiele. Zaledwie kilka schodów wykutych, otwory wejściowe i tylko tyle, natomiast cała zabawa polega na tym, że zwiedzamy jaskinie tak, jak to robią grotołaś. Czyli czeka nas trochę gimnastyki, czasami trzeba się troszkę otrzeć o tę skałę. No i jest przygoda życia.
Czytając o tej jaskini, często czytamy na takie komentarze, dzika, mało odkryta.
Tak, ja bardzo się z tego cieszę, że tutaj w taki sposób namacalny można dotknąć przygody i tej natury, bo my tutaj nie zrobimy żadnego Disneylandu, nie będziemy murować żadnych chodników, żadnych barierek tworzyć. Jaskinia jest piękna i atrakcyjna taka, jaka jest. Pierwsze wzmianki o jaskini pojawiły się bardzo wcześnie i zaryzykuję tu stwierdzenie, że jesteśmy jedną z najwcześniej odkrytych jaskiń na terenie obecnej Polski. Pierwsze wzmianki pisemne to jest 1757 rok i prawdopodobnie funkcjonowała tu niewielka kopalnia. Wydobywano tę skałę wapienną, ten marmur i przy którymś odstrzale jaskinia się odsłoniła. Pokażę pierwsze wejście, którym wchodzono do środka. I już wtedy, w połowie XVIII wieku, jaskinia była odwiedzana przez turystów, kuracjuszy odwiedzających pobliski kurort Lądek-Zdrój. Przy czym jaskinia była eksplorowana w niewielkim zakresie. Spora część jaskini była wypełniona namuliskiem, czyli tym, co woda przez wiele lat nanosi do środka. I dopiero przed II wojną światową, w latach 30., pojawił się tutaj taki entuzjasta, miłośnik podziemi, górnik z zawodu, nazywał się Peregrine Heydrich. Człowiek, który początkowo mieszkał w Wałbrzychu, w Waldenburg, tam pracował w kopalni, ale kiedy przeszedł na emeryturę, przeprowadził się tutaj do Reyersdorf i tak mu się to miejsce spodobało, że postanowił zrobić z tego atrakcję turystyczną. Tylko zanim wpuścił tu ludzi, wykonał mnóstwo pracy, dlatego że on całe to namulisko, które przez wiele, wiele lat woda naniosła do środka, wyniósł na zewnątrz, zrobił otwory wejściowe, wykonał schody, którymi turyści się poruszali. Także zrobił taką infrastrukturę, czy wykonał infrastrukturę przed jaskinią, stworzył coś w rodzaju muzeum i opiekował się jaskinią do końcówki wojny. W 1947 roku został stąd wywieziony. No i od tego momentu niestety jaskinia, właściwie rozpoczął się taki najtrudniejszy moment dla jaskini, bo była mocno dewastowana, zaśmiecana. Nie było takiego konkretnego opiekuna, który by przejął opiekę nad jaskinią. Dopiero końcówka lat 90. to jest moment, kiedy zaczęto myśleć o tym, żeby przywrócić jaskinię radochowską na mapę atrakcji ziemi kłodzkiej. No, lata 90. to jest moment, kiedy wrocławskiemu grotołazowi Henrykowi Nowackiemu udało się przekonać władze gminy, żeby zaopiekować się jaskinią. On też dużo pracy tu wykonał, bo oczyścił jaskinię z różnych śmieci, zamknął pierwotne, środkowe, tak zwane wejście i rozpoczął organizowanie wycieczek po jaskini. Z czasem pojawił się nowy dzierżawca, natomiast my przejęliśmy opiekę nad jaskinią w 2013 roku. I od tego momentu już pilnujemy, żeby nikt tutaj jaskini nie dewastował. Jaskinia jest codziennie zamykana. Opiekujemy się nią, zarządzamy terenem wokół. No i udaje się to do dzisiaj.
Jeszcze podpytam, zanim ruszymy, ile ma metrów długości? Jak to się tutaj mierzy w kilometrach?
No, bardzo byśmy chcieli, żeby to się mierzyło w kilometrach. Jestem przekonana, że tych kilometrów tutaj jest dużo i nawet śmieję się, że mogłabym nawet wpaść do takiej wielkiej dziury, żeby tylko coś nowego tutaj odkryć. Natomiast to, co znamy na dzisiaj, to jest ponad 500 metrów różnych zakamarków, natomiast trasa, którą pokonujemy z turystami, to jest około 300 metrów. No, niektórzy przychodzą, mówią, godzinę, 300 metrów będę chodził, no ale w jaki sposób się tutaj chodzi? Zobaczymy.
Idziemy.
Dotarliśmy do ciekawej skały.
Cały czas idziemy tą soczewką marmuru i tutaj bardzo ładnie widać nie tylko jak ta skała została wypłukana, ale też szatę naciekową, która się tworzyła przez wiele lat. I zobaczcie, tutaj pięknie widać takie połączone stalagnaty, prawda, czyli stalaktyt z stalagmitem. Tutaj ładnie też te formy się tworzą, takie kaskady. Brązowy kolor wynika z tego, że bardzo dużo, bardzo wysoko było tutaj namulisko, więc przebarwiło szatę naciekową, ale też wiemy, że żelazo zabarwia nacieki na taki brązowy, rudawy kolor. Tutaj też bardzo ładnie widać tą polewę, ładnie się tutaj osadziła. Niestety widać też ślady dewastacji, zobaczcie, grube stalaktyty zwisały i to ludzie, którzy przychodzili tutaj w niekontrolowany sposób, po prostu obrywali. No to jest olbrzymia strata, bo to jest nie do odtworzenia. 1 milimetr takiej szaty naciekowej to jest około 10 lat musi potrwać, nie? Żeby taki stalaktyt się utworzył.
Ale podnosząc głowę do góry, obserwujemy przepiękne te skalne nacieki, przypominające takie korzenie drzew.
Tak, tak, bardzo ładnie. One różną formę mają. W dalszej części jaskini zobaczymy sobie piękną ścianę, gdzie no tutaj już wyobraźnia nam zadziała.
To zmierzamy dalej.
Tutaj możemy podejść, to jest bardzo ważne miejsce, jeśli chodzi o odkrycie jaskini. Dlatego, że ta część odsłoniła się najwcześniej. I jak popatrzymy do góry, to tutaj widać pierwsze wejście do jaskini. Dzisiaj jest zasypane, Ale tędy sobie wchodzono na początku, kiedy funkcjonowała tu niewielka kopalnia, zrobiono odstrzał i pokazała się naturalna jaskinia i zaprzestano wydobycia. Początkowo wchodzono tutaj po drabince, myk, 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 czołgano się po namulisku, dlatego że tego namuliska było bardzo dużo i właściwie niewiele można było zobaczyć, niewiele korytarzy. To wynika nam z tych starych planów, które tutaj mamy. Ten jest tutaj z 1827 roku, on nam pokazuje, że jest tylko jedno wejście i te korytarze są dużo krótsze niż obecnie. Tutaj 1934 rok, ta druga mapa, i ona już tutaj pokazuje, że już jakieś prace były wykonane, bo korytarze robią się dłuższe. I rzeczywiście tutaj lata 30. pojawił się opiekun jaskini, pierwszy opiekun jaskini, który najwięcej dla tej jaskini zrobił, nazywał się Peregrin Heydrich, ten górnik, o którym opowiadałam na początku. I on, słuchajcie, naprawdę dużo pracy tu wykonał. Wszedł tym wejściem, zaczął wynosić to namulisko, z tym, że nie używał żadnych maszyn, urządzeń, robił to wszystko ręcznie. Czyli wiaderko, łopatka na linach przez ten otwór wynosił cały ten urobek, przekopał się przez te korytarze i dokopał się do tych miejsc, w których wykonał wejścia do jaskini i my dzisiaj z tego korzystamy. Zrobił schody, przystosował jaskinię do zwiedzania, a ponieważ to namulisko to nie jest takie zwykłe błoto, to jest bardzo cenny materiał pod względem naukowym, to znalazł dużo ciekawych rzeczy, artefaktów, które zaraz wam pokażę.
A czemu to zostało zasypane i już nie jest otwarte? To przejście, wejście tutaj?
To wejście zostało zasypane pod koniec lat 90., dlatego że po pierwsze jest ono dosyć strome i było niebezpieczne, ale też okazało się, że przy trzech otworach, które wówczas istniały, jaskinia zaczęła wysychać. Ta cyrkulacja powietrza była zbyt intensywna i zdecydowano zasypać to wejście i to był rzeczywiście bardzo dobry pomysł.
Doszliśmy do trzech ciekawych eksponatów. Jakie są zwierzęta?
To są czaszki zwierząt, które znaleziono w tej jaskini. Wspominałam o tym namulisku, które wynosił opiekun jaskini, które zalegało w jaskini. To nie jest takie zwykłe błoto. To jest bardzo cenny materiał pod względem naukowym, bo różne artefakty można w tym namulisku znaleźć, bo to jest cała historia tego, co się w jaskini działo. I rzeczywiście Peregrin, usuwając namulisko, natknął się na szczątki zwierząt żyjących na tych terenach w pleistocenie, czyli od 300 tysięcy lat temu do około 25-24 tysięcy lat temu. Skąd wiemy, jakie to są czaszki i z jakiego okresu? Zostały wykonane badania paleontologiczne. On, kiedy znalazł szczątki, zawiadomił naukowców z Uniwersytetu Wrocławskiego, z ówczesnego Breslau. I w 1935 roku pierwsze badania takie wnikliwe zostały tutaj wykonane, dzięki którym wiemy, że i szczątki niedźwiedzia jaskiniowego zostały znalezione, i lwa jaskiniowego. Lampart, to jest ciekawostka, datowany na 40 tysięcy lat temu, został znaleziony. Ta lista jest bardzo długa szczątków. No, zwierzęta najczęściej chowały się w jaskiniach zimą. To jest idealne miejsce, żeby hibernować. W jaskiniach jest stała temperatura, niezależnie od tego, kiedy do jaskini wejdziemy, u nas jest akurat 9 stopni, więc zimą odczuwamy tę temperaturę, że jest znacznie cieplej i zwierzęta to wykorzystywały, chowając się w te zakamarki. No, szczątki też nanosiła woda, wdzierając się pod dużym ciśnieniem, a współcześnie jaskinie, z uwagi na tę stałą temperaturę, wykorzystują nietoperze.
Kiedy możemy spotkać te nietoperze?
Nietoperze pierwsze przylatują do nas w okolicach października. Kiedy już robi się chłodniej na zewnątrz, one, ponieważ mamy te nietoperze, które są w okolicy jaskini, więc dla nich to jest naturalne schronienie. Ale o nietoperzach zaraz sobie powiemy, ciekawostki, natomiast chciałam wam pokazać, bo mówiłyśmy o tych formach, które szata naciekowa przybiera. I zobaczcie, tutaj mamy bardzo ładną ścianę nacieków. Na szczęście tego nikt nie zniszczył. Ona się tak bardzo ładnie mieni. Zobaczcie, taki jakby brokatem ktoś tutaj posypał. To jest sala gotycka, przestronna, ciekawa sala. Te schody też wykuł Peregrin, także ułatwił zwiedzanie. No to było dzieło jego życia, ale bardzo wioska była mu wdzięczna. Ja znalazłam dużo dokumentów z jego pobytu tutaj i też wiemy, że on jakby rozwinął turystycznie wioskę. Była ona popularnym miejscem wycieczek. Natomiast sala gotycka, zobaczcie, ona ma taki strzelisty strop. Troszkę przypomina architekturę gotyku, ale ona jest ciekawa pod względem geologicznym, bo tu bardzo ładnie widać, jaka jest jest różnica w skałach, że są takie skały, w których jaskinia powstanie i takie skały, w których jaskini nigdy nie będzie. Po tej stronie to jest właśnie ten marmur. I zobaczcie, widać, jak go woda wypłukiwała. Takie formy ciekawe, tutaj jakbyśmy łyżką wybierali, prawda? Kociołki wirowe, słuchajcie, to świadczy o tym, że woda przepływała przez te skały bardzo intensywnie. Cząsteczki wody się rozdzielały, zaczynały wpadać w wir i przy pomocy kwasu węglowego zaczynały skały rozpuszczać. Natomiast tutaj to już jest łupek łyżczykowy i to jest ta skała, z której jest cała góra zbudowana, wewnątrz której jesteśmy, i ona w odróżnieniu od skały wapiennej nie jest rozpuszczalna przez wodę. Więc w samym łupku jaskinia nam nie powstanie. Gdybyśmy nie mieli tej soczewki skały wapiennej, nie byłoby jaskini. I sala gotycka jest wykorzystywana przez nas na różne sposoby, bo na przykład robimy tu degustację białego wina, bo te 9 stopni to są idealne warunki. Organizujemy pokazy różnych filmów z wypraw jaskiniowych, spotkania z różnymi ciekawymi ludźmi. Mieliśmy też zaręczyny i mam zapytanie o ślub, ale też koncerty miewamy. Mieliśmy i na wiolonczeli, i na skrzypcach, na gitarach. Także staramy się wykorzystać to miejsce na różne sposoby, żeby w takich nieoczywistych okolicznościach o różnych ciekawych rzeczach poopowiadać.
Ja tam w oddali widzę gablotę.
Gablota, a w gablocie...
I nie straszy.
Jeszcze nie. Jeszcze nie wyszło spod ziemi. W gablocie to jest nasza ciekawostka przyrodnicza, dlatego że jest to model skorupiaka, który żyje w jeziorku, które jest tutaj obok. Ciekawostka przyrodnicza o tyle, że jest to gatunek endemiczny, czyli charakterystyczny tylko dla tego terenu. I my sobie zobaczymy maleńka krewetka. Ja mówię na nią krewetka, dlatego że rzeczywiście przypomina krewetkę. No oczywiście nie jest jedna, tylko jest jej wiele.
Idziemy do tej krewetki, tak, która nie jest jadalna.
Nie jest jadalna, ale jest bardzo ciekawa. Słuchajcie, no ciekawostka jest taka, że po pierwsze, jest to gatunek, który przetrwał ocieplenie, dopasował, bo żył w zlodowaceniu i kiedy klimat się ocieplił, dopasował się do zmienionych warunków i żyje do dzisiaj. To jest gatunek, który nie ma oczu, nie ma koloru, ani oczy, ani pigment tym jaskiniowym gatunkom się nie wykształca, dlatego że żyją w totalnej ciemności. I zaraz sobie zobaczymy. Tutaj pstrykniemy światełko. Tutaj jest taki pstryczek elektryczek. Dobra. Okej. Okay. Tak jest głębiej. Już zaraz sobie podejdziemy. To jest to jeziorko, z tym, że widać bardzo niski poziom wody. To, co dzieje się na zewnątrz, przekłada się na warunki w jaskini. Kiedy jest susza, poziom jeziorka jest bardzo nisko. Normalnie, gdybyśmy tu w normalnych warunkach weszli, to siedziałybyśmy w wodzie. Tyle nam ubyło, słuchajcie, przy tej suszy wody. No, to jest niepokojące, dlatego że no, jest takie zagrożenie, że to jeziorko może nam po prostu zaniknąć. Odwrotnie jest, kiedy są bardzo intensywne opady deszczu, na przykład w czasie powodzi w 24 roku, cała jaskinia była zalana, calusieńka. Woda nam wypływała wyjściem, także w ogóle przez około 2 tygodnie nie mogliśmy wejść w ogóle do jaskini. Nie dało się. Także zobaczcie, jaka różnica, prawda? Z jednej strony bardzo niski poziom, a z drugiej strony jak popada, to po prostu pływamy.
Badaliście właściwości tego jeziorka?
Tak, to jest typowa woda wapienna, bez żadnych zanieczyszczeń. Dlatego też ten gatunek przez wiele lat się utrzymuje, dlatego że woda jest czysta. I już sobie spróbujemy je znaleźć. Ja podejdę tutaj i mam nadzieję, że się uda je pokazać, bo one chociaż malutkie. Zobaczcie, tu porusza się taka maleńka. Mhm. Idzie.
Faktycznie maleństwo. Taki robaczek.
Taki robaczek, taka krewetka. One jak zrobimy zdjęcie z powiększeniem, to rzeczywiście mają taki pancerzyk, dużo nóżek. I to jest gatunek, który jest obojga płci. One są żyworodne, to jest ciekawostka. Żyją około 10 lat i tak jak mówiłam, nie mają oczu, nie mają koloru. Te wszystkie gatunki jaskiniowe, podziemne, które na stałe żyją pod ziemią, nazywają się troglobionty.
Dla kogo jest to miejsce? Kto tutaj może przyjechać?
No, ja myślę, że jaskinia jest atrakcją i dla małego, i dla dużego. Mamy dzieci małe, które świetnie się tutaj poruszają, z uwagi na gabaryty mają znacznie łatwiej i traktują to miejsce jako takie miejsce odkrywania różnych ciekawostek. Ja się cieszę, że to miejsce nie jest takim typowym miejscem muzealnym, że jednak ten dystans taki jest przełamywany i do nas, przewodników, trochę się tak traktuje, jaką taką deskę ratunku, żeby stąd wyjść. I ta relacja między nami się przez te 40 minut wycieczki nawiązuje bardzo taka przyjacielska i pełni śmiechu wychodzimy na zewnątrz. I strasznie to doceniam, bo potem mamy takie zwrotne informacje, że bardzo mi się podobało, że wycieczka była pełna emocji, że nas ciepło wspominają i bardzo często do nas wracają. Wracają po kilku latach. Bardzo często mamy sytuacje takie, że na przykład kobiety, które no nie rekomendujemy, żeby weszły w ciąży i mówimy, że zapraszamy z maleństwem i rzeczywiście przyjeżdżają później z takimi szkrabami kilkuletnimi, żeby wejść i zobaczyć jaskinię. Jaskinia jest w pełni bezpieczna, mimo że panują tu surowe warunki, nie mamy wymurowanego chodnika, żadnych barierek, to jednak jaskinia jest pozioma, jest się gdzie przytrzymać, tylko oczywiście tutaj rekomendujemy, żeby strój był wygodny, obuwie turystyczne, żeby się jednak do tej wycieczki przygotować, żeby czuć się komfortowo.
Dzikość tutaj jest naprawdę imponująca i wydaje mi się, że barierki w takim miejscu zaburzyłyby totalnie to piękno natury, które tutaj spotykamy.
Też tak myślę i na pewno żadne barierki się tutaj nie pojawią, żadnego wymurowanego chodnika nie będziemy tutaj robić. Na pewno nie oświetlimy jaskini też, bo takie pomysły się pojawiają, takie pytania właśnie o to, czy światło zamontujemy. Nie, uważam, że tak jak jaskinię przyroda stworzyła, tak musimy to uszanować i tak jest dobrze. Jeśli się to turystom podoba, no bo my kochamy każdy milimetr tego miejsca, ale jeśli turystom się podoba, jeśli wychodzą stąd zadowoleni i wracają, to znaczy, że nic więcej tutaj nie potrzeba. Natomiast jeszcze parę słów o nietoperzach. Jaskinia jest miejscem hibernowania nietoperzy. One tutaj nie bytują, ale są tylko w okresie zimy. W tym czasie jaskinia jest dostępna dla turystów w ograniczonym zakresie. Robimy to bardzo, bardzo sporadycznie, dlatego że one są dosłownie na wyciągnięcie ręki. Także można byłoby je gdzieś tam potrącić. Mamy kilka gatunków z 27, które występują w Polsce. Mamy mopka, mamy gacka brunatnego. Tutaj akurat jest jeszcze jeden z moich ulubionych gatunków, podkowiec mały. Podkowiec mały jest charakterystyczny, dlatego że chowa się w swoje skrzydła i wisi jak taka maleńka śliwka węgierka, schowany. Te skrzydła ma bardzo unerwione, dzięki czemu wyczuwa, co się dzieje na zewnątrz. Cieniutkie łapeczki, zobaczcie, przecież to no, nie ma się czego trzymać, a jednak wisi głową w dół.
I teraz pytanie, które na pewno nurtuje słuchaczki, słysząc o nietoperzach i ten mit, czy nietoperz wplątuje się faktycznie we włosy.
No tak, ja często mam te pytania, czyli wplątuje się we włosy, porywa dzieci, rzuca się do gardła. Nie, absolutnie nietoperze tego nie robią. Są bardzo dobrymi lotnikami. One poruszają się za pomocą echolokacji. Wypuszczają dźwięk, piszczą. My je czasami słyszymy w jaskini. I ten dźwięk do nich wraca, więc są w stanie ocenić, gdzie jest przeszkoda. To są w ogóle bardzo ciekawe ssaki. Mają świetną pamięć. To jest niesamowite, że one jak wracają co roku do jaskini, to zajmują te same miejsca. Mają takie szczeliny, że wiemy, że będzie mopek siedział albo podkowiec. Także jest nieprawdopodobne, bo przecież tych szczelin mamy mnóstwo i że są w stanie odnaleźć to miejsce, w którym hibernują. I mało kto wie, że takie zwierzątko żyje od kilkunastu do 30 kilku lat.
O co najczęściej pytają turyści, którzy tutaj już się znajdą?
Proszę panią, czy to się nie zawali? No więc odpowiadam, że się nie zawali, chyba. No nie zawali się oczywiście, nie jaskinie.
Zawsze musi być ten procent niepewności.
Nie, jaskinia jest przebadana i tutaj nie ma takiej obawy. Czy ja się zmieszczę? To jest bardzo częste pytanie, zwłaszcza przez telefon. Co jest no, tutaj dla mnie mocnym zaskoczeniem, bo ciężko mi ocenić przez telefon, czy ktoś się zmieści, czy nie. Ja zawsze odpowiadam, że jeszcze nikt nam w jaskini nie utknął, więc albo dopchamy kolanem, albo zostawimy. Więc takie pytania. Jaskinia może być taka problematyczna dla osób, które mają klaustrofobię. To tu już bez żartu. Są osoby, które mają kłopot z takimi pomieszczeniami, więc czasami się wycofują i można się wycofać. My też oczywiście nikogo na siłę tutaj nie puszczamy, także jest moment taki, że można swobodnie wyjść na zewnątrz.
To kiedy możemy tutaj przyjechać i zwiedzić?
Zapraszamy od długiego weekendu majowego. Do końca września jesteśmy tutaj codziennie. Poza tym terminem można się z nami umówić, tylko warto to zrobić telefonicznie i wtedy na konkretny termin, na konkretną godzinę przyjeżdżamy. Nie ma żadnego problemu dla nas, żeby się pojawić poza sezonem tutaj. Od 10 do godziny 18, przy czym ostatnie wejście robimy o godzinie 17.20 i tutaj też jeszcze trzeba pamiętać, że bezpośrednio nie podjedziemy do jaskini. Parking dla turystów jest przy winiarni Radochowskiej, oddalonej około 20 minut spaceru do samej jaskini.
Bardzo dziękujemy za oprowadzenie. Słuchacze i słuchaczki zachęcamy do tego, aby tutaj przybyły. I co? I próbujemy wyjść bez światła.
Tak jest. Wyłączamy latarki i trzymamy kciuki.
Wychodząc z jaskini, mając nadto wrażeń, możemy również skorzystać ze szlaków już niepodziemnych.
Tak, tuż obok po sąsiedzku mamy bardzo ciekawą górę, Cierniak, gdzie jest sanktuarium maryjne. Jest też pustelnia i od nas z jaskini idzie się niebieskim szlakiem i tam warto się wybrać. Jest ciekawa historia tego miejsca, ciekawa historia powstania tego sanktuarium, do którego też wiodą bardzo ciekawe schody, których nie powiem ile jest, bo to każdy musi policzyć. Natomiast jest to ciekawe miejsce o tyle, że ufundowane przez sołtysa w XIX wieku, który utracił wzrok, chorując na ospę i modląc się na szczycie tej góry, obiecał, że jeśli odzyska wzrok, to wybuduje właśnie kaplicę. Co uczynił i szybko bardzo okazało się, że jest to miejsce pątnicze, gdzie ludzie pielgrzymują, żeby odzyskać zdrowie i część osób po wyzdrowieniu fundowała schody i te najwyżej położone mają jeszcze nazwiska fundatorów wyryte w piaskowcu, także warto to zobaczyć.